myśmy to swoją krwawicą wszystko wybudowali.
To jest policja zaczęła w drugą stronę.
No, jeszcze prezes otrzymał nagrodę za rozstrzenienie zakładu.
Tak, dostał.
No jak nie dostał? Dostał.
To, co nas boli. To, co nas cieszy. To, czym żyjemy. W audycji Bliżej Życia.
Michał Słowodzian, dzień dobry. Ekspresowa Piątka to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji ostatnich dekad w naszym regionie. Co jakiś czas pojawiają się pytania i wątpliwości, czy inwestycje uda się ukończyć w wyznaczonym terminie, czyli do końca przyszłego roku. Ostatnie wątpliwości zaczęła budzić budowa potężnego wiaduktu nad linią kolejową w podbydgoskim Maksymilianowie. Posłuchajmy.
Oj, pierwsze jak ten las wycinali, później te korzenie to wszystko wyrywali, to było paczkowane, wiązane w takich siatkach, nie, żeby to się nie rozleciało, nie. Robią cały czas tam, nie, zalewają, bo już teraz te mosty tam robią, nie, te słupy, nie.
Wiadukty robią, filary, wszystko zalewają, nie, pod węzłem i już drogę też tam wszystko są robią, nie. Nasypują wszystko i te zbrojenia wszystko robią, nie. I będzie Biedronka i CPN tutaj przy tym węźle, będzie więcej ludzi, pod sklepem i wszędzie, nie. No.
Tu jest linia kolejowa też, z nad torami to będzie szło, tam w koło cały ten przezłamany most, nie? Tam gdzie jest tamten rozebrany i to będzie wszystko całe robione, nie?
A ten wiadukt nad torami już zaczęli budować?
Jeszcze nie, oni ciągną teraz z tej strony za mostem i jadą w tamtą stronę, nie? Pod tą gdańską szosę, nie? Całą, nie? Bo tam przez te pola, przez to wszystko, co było wyrywane także.
Ale najtrudniejsze podobno ma być ten wiadukt nad torami.
Tak jest, to oni muszą to zrobić konkretnie tak, żeby to... Wiadomo, miało ręce i nogi, nie? Jak to się mówi, nie?
Myśli pan, że zdążą do końca 2019 roku?
Myślę, bo to jest odcinkami będzie oddawane, nie? Tyle kilometrów, co oni mają do zrobienia, to oni tego nie dadzą rady, nie? Ale to jest tam odcinkami robione, że po prostu, żeby jakiś tam odcinek zrobią, oddadzą, wtedy dalej będą jechali, nie? W ten
myśli
sposób.
Pan, że tak odcinkami ekspresówkę się da oddać?
Tak, jak tutaj wszyscy mówią, to raczej tak, nie? No czekamy na to, bo jest kupę dróg, jest po prostu polnych takich, nie? Co wiele samochodów jeździ polnymi drogami, tłuką te samochody, to wszystko, nie? A taka ta S5, jak będzie, to wiadomo, że przelecą sobie moment i ten, nie? Nie będą objeżdżali w koło, nie?
Super. Pan tu z gazem.
Tak, jadę z gazem i się śpieszę, bo jadę jeszcze do pracy.
Andrzej Matusewicz, radny gminy Osielska.
Ostatnio w czasie posiedzenia rady gminy rozmawialiście państwo o inwestycji. No bardzo długo wyczekiwane jest piątka. Są jakieś obawy w gminie?
O tak, no śledzimy i czekamy, bo chcemy, aby tranzyt omijał nie tylko Osielsko, ale i Bydgoszcz. U nas węzeł północny i dowiedzieliśmy się, że odcinek chyba najważniejszy, łączący północ z południem, czyli wiadukt kolejowy, będzie ukończony najwcześniej w połowie 2020 roku. Wiadukt jest trudną inwestycją, bo jak słyszę, ma ponad 200 metrów między przęsłami, więc konstrukcja inżynieryjna niebudowana do tej pory w Polsce. Mówimy o Maksymilianowie, czyli to miejsce, gdzie przebiegają tory na północ. Gmina Osielsko będzie mogła i Dobrcz, powiedzmy, korzystać z węzła, wyjeżdżając na drogę A1 na północ w kierunku morza. To jest, wydaje się, niezagrożone i będziemy korzystali z dobrodziejstwa obwodnicy. I część Białe Błoto, czyli w kierunek na południe, również będzie można jeździć, ale o obwodnicy będziemy mówili tylko wówczas, kiedy te punkty północ i południe będą połączone, a zdaje się tym trudnym momentem jest wiadukt. Tam, gdzie były lasy państwowe, nie było wywłaszczeń, tam te prace według informacji wójta, który na bieżąco monitoruje, to jest na spotkaniach systematycznie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, mamy sygnały, że tam wszystko dzieje się zgodnie z planem. Trochę gorzej jest na północ, czyli przez Żołędowo w kierunku Nowych Mars, no bo były wykupy, wiadomo, indywidualne uzgodnienia. To jakby rozumiemy, natomiast no, ta rzecz, która jest istotna i bez niej nie będzie obwodnicy, sygnały płyną niepokojące.
Jarosław Gołębiewski, dyrektor oddziału bydgoskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Generalnie na tym odcinku prace są bardzo zaawansowane. Faktycznie pewien problem wynikł w momencie, gdy PKP dostało informację, że są środki na przebudowę linii kolejowych i budowę węzła kolejowego akurat w tym miejscu. Wykonawca musiał przeprojektować już zaprojektowany obiekt z takiego prostego, zwykłego na konstrukcję bardzo ciekawą, ale i trudną. W związku z tym, że będzie to jedno przęsło, 162 metry, obiekt łukowy o wysokości ponad 30 metrów samego łuku. W związku z tym opóźniło to niestety również prace projektowe i otrzymanie decyzji z RIT. Dlatego też aneksowaliśmy już termin umowny, ale tylko dla samego obiektu. Termin opiewa na 30 czerwca 2020 roku. Jednak no, wykonawca deklaruje, że zrobi wszystko, żeby ruch poszedł po obiekcie jeszcze w 2019 roku.
Ta obwodnica była znana przecież już przed Euro 2012 i o niej się mówiło, więc jakby jeżeli kolej miała jakieś swoje oczekiwania od generalnej dyrekcji, powinna, myślę, to wcześniej zgłaszać, że ten wiadukt będzie musiał być przebudowany. Wydaje się, całe nieszczęście jest, że za późno się za to zabrano. Ja obawiam się, jak wykonawcy mają sobie poradzić, no bo papier przyjmie wszystko. Zapewnienia włodarzy są zawsze optymistyczne, ale potem przychodzi ktoś i mierzy się z pogodą, z technologią, a to wiadukt oceniam jako rzecz, jako wielkie wyzwanie.
Drogowcy mówią, jest aneks do umowy, termin oddania wiaduktu jest do roku 2020, ale oczywiście wykonawca, tak mówią drogowcy, będzie robił wszystko, żeby zrobić to wcześniej.
Innych wypowiedzi nie słyszałem, obojętnie jakiego odcinka by to dotyczyło, ale tu trzeba, ja się utożsamiam z wykonawcami, bo to oni są ze szpadlem, koparką, spychaczem na budowie i oni muszą podołać temu, co przyniesie natura i tego jeszcze nie wiemy i oby to było ostatnie przesunięcie terminu, bo bardzo wątpię, czy będzie szybciej, bo jeżeli będą jakieś tam alternatywne przejazdy, to i tak nie będziemy mówili o skończonej inwestycji. Będzie działał stary wiadukt i będziemy jakoś te tory pokonywali, ale chodzi tutaj o skierowanie no, przejazdu, rzeczywiście tranzytu, tego, który obciąża mocno Bydgoszcz, no, gminy sąsiednie. Wszyscy na to liczymy, że ta obwodnica będzie miała duże znaczenie właśnie do obciążenia ruchu w Bydgoszczy. Czekamy na wiadukt.
Wykonawca deklaruje, ale wiemy, jak to wygląda, tak? Mogą być różne niespodziewane sytuacje. Jeśli nie uda się do końca roku 2019 tego wiaduktu stworzyć, co wtedy?
No to jesteśmy w trakcie opracowywania pewnej koncepcji, różnych wariantów. Jeden z tych wariantów to jest dalej puszczenie ruchu po starym śladzie drogi krajowej numer 5, droga wojewódzka i wtedy wjazd na drogę S5 w Maksymilianowie. Ale no miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli takich objazdów wprowadzać.
Są obietnice wykonawcy, ale no to jest potężna konstrukcja, może się nie udać.
Trwają prace fundamentowe. Na razie myślę, jest za wcześnie, żeby jakiekolwiek wyroki tutaj kreować. Wiem, że prace nad projektem montażowym i już nad wykonaniem samej konstrukcji się rozpoczęły.
Wróćmy jeszcze do historii. Od samego początku jakby ten odcinek ma pewne opóźnienia właśnie dlatego, że już był wiadukt zaprojektowany przez wykonawcę i nagle okazało się, że trzeba to przeprojektować. Nie można było tego wcześniej zintegrować, tych informacji. Nie było wiadomo, że PKP chce dokonać tam tak gruntownej inwestycji.
Jeżeli chodzi o warunki techniczne, to one były wydane sporo wcześniej. Pewne uzgodnienia z PKP już wykonawca dostał od nas tutaj w ramach procedury przetargowej. I wtedy były to uzgodnienia takie, że jest to zwykły, powtarzalny obiekt z podporami pośrednimi. W 2016 roku okazało się, że z tej dużej puli, która została przeznaczona z Unii Europejskiej, tutaj przede wszystkim na infrastrukturę kolejową, będą przekazane pieniądze na wykonanie właśnie modernizacji tych linii i budowę węzła kolejowego. No i w tym momencie niestety nastąpił ten problem, bo PKP wydało nowe warunki, które niestety w związku z tą ich przebudową nie pozwalały na budowę tak zwanych podpór pośrednich, czyli filarów. Dlatego trzeba było wtedy przeprojektować ten projekt, ale my już o tym informowaliśmy w 2016 roku, że taka sytuacja zaistniała, także była to informacja powszechnie znana.
Początkowo na tym etapie, kiedy były pierwsze uzgodnienia przed przetargiem czy do przetargu, to nie było wiadomo, że będzie ta kolizja i że będzie trzeba budować inny wiadukt.
Nie, nie. Tak jak powiedziałem, że uzgodnienia były wydane na zwykły, powtarzalny obiekt z podporami pośrednimi.
Można powiedzieć, że ktoś popełnił błąd, czy po prostu kolej chce wykorzystać pieniądze, jak to rozumiem?
Nie, to można bardziej nazwać to wynikiem klęski urodzaju, ponieważ zarówno na drogi, jak i na linie kolejowe jest przeznaczonych bardzo dużo pieniędzy, czego nie było wiadomo wcześniej, Więc kolej, podejrzewam, nie planowała takich dużych inwestycji i z tego to po prostu wynikało.
Wszyscy wykonawcy na wszystkich odcinkach złożyli prośbę o aneksowanie umów. W całym tym odcinku kujawsko-pomorskim ten termin koniec roku 2019 jest zagrożony?
Zgodnie z procedurami FIDIC-a, na tych procedurach prowadzimy tą inwestycję. To są takie specjalne, napisane w Europie Zachodniej warunki kontraktu. Powiedzmy załącznik do umowy. Te warunki pozwalają składać roszczenia wykonawcom. I wykonawcy korzystają z tego. To już jest nieważne, czy to jest S5, czy to jest jakaś inna budowa. Nie spotkałem jeszcze budowy na warunkach FIDIC, żeby wykonawca nie skorzystał z możliwości złożenia roszczenia. Czy będzie ono uznane, czy nie, to już rozstrzyga inżynier. I wtedy on nam powie, tutaj będzie rekomendował nam, czyli zamawiającemu, czy to roszczenie należy uznać, czy w takiej wysokości, jak złożył wykonawca, czy może w innej. No i wtedy będzie to rozstrzygnięte. W każdym bądź razie celujemy w ten sposób, żeby do końca 2019 roku, tak jak powiedziałem, S5 była oddana do ruchu.
Wszyscy wykonawcy składają te roszczenia, no to ten termin nie jest zagrożony, no bo jeżeli wszyscy nie będą w stanie oddać do roku 2019, no to może być problem.
Terminy zakończenia na poszczególnych odcinkach, one nie mówiły stricte na koniec 2019 roku. Te terminy były rozłożone na cały rok 2019, począwszy od maja, zakończywszy tam na wrześniu bodajże. W związku z powyższym, jeżeli inżynier stwierdzi, że należy uznać jakąś część roszczenia poszczególnych wykonawców, no będziemy przyznawać te dodatkowe okresy na wykonanie robót, aczkolwiek tak jak powiedziałem, będziemy się starać nie wyjść poza rok 2019.
Nie mają Państwo takiego przekonania, że to jest tak duża inwestycja, że raczej, skoro są te wszystkie roszczenia wszystkich wykonawców, to nie uda się dotrzymać tego terminu?
Nie mamy nawet jeszcze połowy roku 2018, więc myślę, że za wcześnie tutaj jeszcze na rozstrzyganie tych rzeczy. Tak jak powiedziałem, no roboty trwają, ich zaangażowanie jest bardzo fajne, szczególnie na tych odcinkach przy województwie wielkopolskim, na trzecim odcinku. Na odcinkach tutaj przy autostradzie A1 też już zaczyna się to powoli, ale rozkręcać, więc ja tutaj jestem pełen optymizmu i chcę być pierwszy, który się przejedzie trasą S5.
Na pewnych odcinkach trwają jeszcze wykupy, mówimy tutaj o okolicach Świecia, mieszkańcy mają pretensje, to są w sporze też z wojewodą, no tam chyba niewiele się dzieje na placu budowy, a czas płynie.
Specustawa drogowa mówi jasno, że jeżeli decyzja z RIT, tak to jest zarówno na pierwszym, jak i na drugim odcinku, jest ostateczna, właściciel nieruchomości ma 120 dni na wydanie tej nieruchomości. I właściciele wydają nieruchomości. My jako płatnik, bo my jesteśmy płatnikiem, zaraz po otrzymaniu prawomocnej decyzji odszkodowawczej płacimy w ustawowym terminie 14 dni, czasami nawet szybciej, bo wiemy, że ci ludzie potrzebują tych pieniędzy. Także sukcesywnie też odbieramy nieruchomości od kolejnych właścicieli, bo są jeszcze odcinki, gdzie te 120 dni nie minęło. Działamy też, ale oczywiście też tutaj rozmawiamy z właścicielami, że jeżeli mogą, to żeby szybciej wydali te nieruchomości, szczególnie wtedy, kiedy już otrzymali odszkodowanie.
Czyli jak rozumiem, w waszej ocenie na innych odcinkach nie ma opóźnień, które mogą skutkować tym, że całość się opóźni.
Na dzień dzisiejszy ja nie widzę tutaj takiego mocnego zagrożenia. Pewnie gdzieś tam pod koniec 2018 roku, pod koniec tego sezonu budowlanego będzie już można ocenić, jak wygląda to w całości. Nie widzę tutaj zagrożeń takich związanych właśnie z nieprzekazaniem nieruchomości, z brakiem chęci opuszczenia przez właścicieli tych nieruchomości. Było kilka spraw takich, gdzie też włączyły się samorządy, gminy, które tam zabezpieczyły lokale zastępcze, socjalne dla pewnych osób. S5 jest ważna dla wszystkich, dlatego też staram się współpracować ze wszystkimi.
52 345 50 60 i drugi numer 52 345 50 90, te numery do Państwa dyspozycji. Drogowcy uspokajają, choć uczciwie przyznają, że pod koniec tego roku będzie można wiarygodnie ocenić, czy cały odcinek S5 w naszym regionie nie będzie zagrożony. Przypomnijmy, droga powinna być oddana do użytku w naszym województwie do końca roku 2019. Dziś chciałbym z Państwem szerzej porozmawiać o sieci dróg w Polsce. W ostatnich kilkunastu latach powstały setki kilometrów autostrad i dróg ekspresowych. Wiele jest jeszcze do zrobienia, ale tych szybkich tras jest coraz więcej.
Czy dzięki temu nasze drogi stały się bezpieczniejsze? 52 345 5060 i drugi numer 52 345 5090. W połowie zeszłego roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, z którego wynikało, że w 2016 roku liczba wypadków i ich ofiar na autostradach i drogach ekspresowych w przeliczeniu na 1000 km długości była aż pięciokrotnie większa niż na drogach publicznych, co według NIK-u oznacza, że paradoksalnie szybkie drogi są bardziej niebezpieczne niż krajowe czy wojewódzkie. Czy zatem nie potrafimy jeździć po szybkich trasach? 52 345 5060 i drugi numer 52 345 5090. Jakie błędy najczęściej popełniamy na ekspresówkach czy na autostradach? Albo szerzej, je w ogóle na drogach. Zapraszam do telefonowania. Dwa numery tradycyjnie do Państwa dyspozycji: 52 345 5060 i drugi numer 52 345 5090. Najwyższa Izba Kontroli wskazywała, że powodami znaczącej liczby ofiar na szybkich trasach są braki planów działań ratowniczych, co ma fatalne konsekwencje, gdy trzeba udzielić pomocy w krótkim czasie wielu poszkodowanym. Niska aktywność policji, niewiele powstało komisariatów autostradowych, zbyt długi czas dojazdu karetek na miejsce wypadku, czy właśnie zachowanie kierowców, którzy nie potrafią albo nie chcą formować korytarzy ratunku dla karetek i wozów Straży Pożarnej. Czy nie potrafimy jeździć szybkimi trasami? Halo, halo, witam serdecznie.
Halo, witam. Artur ponownie z Włocławka.
Jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Dodzwoniłem się już do poprzedniej audycji, ale tutaj poruszono moją czułą strunę. Bardzo często podróżuję autostradami, samochodem i często widzę, jak samochody z prawego pasa w ostatniej chwili wyjeżdżają, czasem nawet bez kierunkowskazu, i wymuszają pierwszeństwo tym, którzy suną lewym pasem. Jakkolwiek oni tam może jadą i 10 km za szybko.
Albo 50, bo czasami to się tak zdarza, niestety.
Tak, oczywiście. Oczywiście, ale to przy takim przyzwyczajeniu na autostradzie, na przykład w Niemczech, gdzie jest nieograniczona prędkość, jak gdyby dozwolona, tak? Jest to zachowanie, które powoduje śmiertelne wypadki i niesamowite niebezpieczeństwo na tej autostradzie. Więc ja zadzwoniłem, żeby upomnieć tutaj niektórych kierowców, a zwłaszcza kierowców ciężarówek, którzy w ostatniej chwili często prędkością 90 na godzinę potrafią zająć lewy pas i rząd samochodów za nimi od razu hamuje, jak gdyby ogień z klocków, tak? Bo tutaj pan kierowca ciężarówki jest wysoko, jest duży i nie można, i jemu nic nie grozi.
No
tak?
I wyprzedzenie się ciężarówek na autostradach. Oczywiście no, są takie miejsca, gdzie to jest niedozwolone, ale z drugiej strony to pewnie też musi następować. Natomiast no, jest to taki proces uciążliwy, prawda? Bo ciężarówka bardzo długo wyprzedza drugą ciężarówkę, no tworzy się zator, nerwy, autostrada, prędkość, to wszystko nie sprzyja.
Ja mogę podpowiedzieć jedynie, że to, że się długo wyprzedzają, jeżeli z automatu widzę z daleka, że ta ciężarówka mnie w lusterku widzi, że jestem, że zbliżam się dopiero i on wyjedzie, gdy widzi moje światła z tyłu, to mi nie przeszkadza, bo ja mam czas, żeby zareagować, zatrzymać, nawet zwolnić jak gdyby do jego prędkości. Natomiast często dzieje się to w ostatniej chwili i to tak naprawdę na ostrzu noża, tak? Tak robią kierowcy osobówek, tak robią kierowcy ciężarówek. No ja upominam, ludzie giną z tego powodu, ludzie giną.
A generalnie w pana ocenie szybkie trasy są bezpieczniejsze? Bo z raportu NIK-u wynika, no, że jednak nie.
Uważam, że polskie społeczeństwo jeszcze troszeczkę musi dorosnąć do korzystania z dróg ekspresowych i z autostrad. Widzę to na co dzień, dlatego że nie ma absolutnie żadnej tutaj symbiozy między kierowcami i nie ma zupełnie żadnej współpracy. To jest tak, że jeżeli ktoś... Kierowcy często są nienauczeni nawet patrzeć w lusterko. I te pewne rzeczy dzieją się jak gdyby z automatu, bo ktoś patrzy na zasadę taką, że jeżeli kierowca jadący lewym pasem wjedzie mi w bagażnik, to znaczy, że nie wymusiłem pierwszeństwa. Musi uderzyć gdzieś tam po narożniku, czy tam gdzieś w bok. Dopiero jest to udowodnione, że wymusiłem pierwszeństwo. Ale tutaj chciałem zaznaczyć, że jest jedna najważniejsza sprawa w tym wszystkim. To jest życie i bezpieczeństwo ludzkie. Tak. To już nieważne, kto tutaj jest winien, tylko najważniejszym, najbardziej karczemnym, że tak powiem, karczemną konsekwencją tego wszystkiego jest no śmierć lub jakieś, nie wiem, uszczerbki na zdrowiu ludzi, tak?
A wypadki na autostradach mają czasami naprawdę tragiczne konsekwencje. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję.
52 345 50 60 i drugi numer 52 345 50 90. Nasz słuchacz wskazuje na taki błąd, jaki najczęściej popełniają w jego ocenie kierowcy na autostradach i ekspresówkach, czyli z prawego pasa zmieniają pas w ostatniej chwili na lewy, tak żeby pewnie wyprzedzić jakiś samochód, nie patrzą w lusterka, czasami nie sygnalizują zmiany pasa. No wszystko to dzieje się na dużych, najczęściej prędkościach. No i bywa to bardzo niebezpieczne. Jakie są jeszcze inne błędy kierowców popełniane na szybkich trasach? Czy nie potrafimy jeździć ekspresówkami czy i autostradami? Czy na tych trasach powinno pojawiać się więcej policji? Halo, witam serdecznie. Halo, halo.
Halo, dzień dobry.
Jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Witam, witam panie dyrektorze. Ja chciałem się przyłączyć tutaj właśnie przed chwilą do mojego poprzednika, ponieważ jest podobnie jak on, bardzo dużo podróżuje po ekspresówkach, po autostradach, również dużo za granicą. I muszę powiedzieć, że nawet miałem tą właściwie już nieprzyjemność korespondować z Ministerstwem Infrastruktury, bo po prostu A2 nie da się jeździć do Warszawy. A1, gdzie jest ruch trochę mniejszy, wszystko jest w porządku, natomiast kierowcy samochodów ciężarowych z całym szacunkiem dla ich pracy no po prostu nie pozwalają nam jechać tą drogą.
Mówi pan o A2, czyli pewnie o sytuacji, kiedy się wyprzedzają, tak? Kiedy ciężarówki się wyprzedzają?
No niestety, no i to jest wyprzedzanie, jak wszyscy wiemy, z taką prędkością, że to jest praktycznie 1-2 km różnicy na godzinę. Więc no praktycznie to jest prawie, że niemożliwe. Jedziemy kilkanaście minut, żeby te ciężarówki się wyprzedziły. Ja rozumiem, że każdy kierowca samochodu ciężarowego ma również czas pracy, co powoduje, że oni tam się spieszą, ale to nie powoduje w żaden sposób przyspieszenia ich pracy, bo tylko utrudniają ruch innym kierowcom. Natomiast chciałem tylko powiedzieć, że ministerstwo 2 lata temu, bo akurat była zmiana ministra, zadeklarowało, że pracuje nad tym i że zostało wprowadzone właśnie na A4 zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe. No i muszę powiedzieć, że upłynęły prawie już 3 lata i potem już korespondencja się urwała. Już w żaden sposób nie chciał nikt nie odpowiadać, nikt na tym nie pracuje. A podam fajny przykład z Czech. Wystarczy pojechać właśnie drogą ekspresową albo autostradą i po prostu jest zakaz ruchu ciężarówką na lewym pasie, więc ten ruch jest bardzo płynny, bardzo spokojny. Kierowcy nie szaleją, bo nie mają takiej potrzeby. Wszyscy jadą zgodnie z przepisami.
Więc są rozwiązania, które można by zaczerpnąć. W pana ocenie ekspresówki, autostrady generalnie są bezpieczniejsze od dróg krajowych?
Zdecydowanie tak, bo jeżdżę też dużo drogami krajowymi, głównie naszą dziesiątką tutaj w Kujawsko-Pomorskim. No i niestety, jak wiemy, nie wiem z jakiej przyczyny, nikt nie chce tutaj zrobić drogi ekspresowej, a właśnie wracam z Torunia do Bydgoszczy i ciężarówek jest tyle, że po prostu wszyscy jedziemy 80.
I często jest tak, że później kierowcy już nie wytrzymują, próbują wyprzedzać na trzeciego i dochodzi do zderzeń nawet na tych długich prostych. Także przestrzegamy, naprawdę proszę nie wyprzedzać na trzeciego. Bardzo
panie
panu dziękuję.
Ja wiem, że to nie jest program może interwencyjny dzisiaj, ale gdyby była taka możliwość i radio spróbowało z ministerstwem pokorespondować ten temat, to może wspólnie coś się zrobić.
Dziękuję bardzo za sugestię.
Tam nie mam szans.
Dziękuję bardzo. Za tę propozycję pozdrawiam. 52 345 50 60 i drugi numer 52 345 50 90. Czy nie potrafimy jeździć szybkimi trasami? Coraz więcej dróg ekspresowych i autostrad. Jakie najczęściej błędy popełniają kierowcy? Właśnie porozmawiamy dziś o tych szybkich trasach. Halo, witam serdecznie.
Dzień dobry, Michał dzwonię z trasy. Chciałbym się odnieść tutaj do bezpieczeństwa na drogach szybkiego ruchu. Uważam, że są bezpieczne. Jako tako są dużo bardziej bezpieczniejsze niż drogi krajowe. Natomiast odnosząc się do wypowiedzi poprzedników, chciałbym potwierdzić, że brak umiejętności patrzenia w lusterko i co osobiście zauważyłem na autostradach, przeglądanie Facebooka no jest właściwie powszechne, jest zmorą, jest realnym zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu.
Generalnie przeglądanie internetu czy w ogóle wysłanie SMS-ów to śmiertelne zagrożenie, ale przy takiej prędkości to już jest naprawdę mieszanka wybuchowa.
Pan wierzy, że przy 140 czy przy 150 km na godzinę wyprzedzając na autostradzie samochód widziałem, jak kierowca na sąsiednim pasie przegląda Facebooka i nie ma z tym problemu. Także no, myślę, że to taka może refleksja dla niektórych kierowców, żeby możecie zastanowić.
A ciężarówki stanowią też problem, zagrożenie, powinien być zakaz na przykład poruszania się, tak jak sugerował kierowca, słuchacz poprzedni, zakaz poruszania się ciężarówek po lewym pasie na autostradach i ekspresówkach?
Tego, co się orientuję, to od jakiegoś czasu jest ustawowy zakaz wyprzedzania się ciężarówek na autostradach.
To chyba tylko w niektórych fragmentach. W niektórych fragmentach.
Może na niektórych fragmentach. No, kierowcy ciężarówek przestali być od jakiegoś czasu takimi szeryfami na trasach. Zaczęli tak bardziej kulturalnie jeździć. Nie wiem, być może ilość kilometrów na polskich drogach ich tego nauczyła. Może po prostu się oswoiliśmy już jako kierowcy i osobówek, i ciężarówek z tymi autostradami, z ekspresówkami, bo przez długi czas mieliśmy tego niedosyt i każdy jak wpadł na tą drogę, to chciał być ten pierwszy. Wydaje mi się, że jest lepiej niż jeszcze powiedzmy kilka lat temu, nie wiem, 2-3 lata temu.
I musimy kończyć. Szerokiej drogi.
Wydaje mi się, że jest dużo lepiej.
Bardzo panu dziękuję, bardzo państwu dziękuję za wszystkie głosy. Szerokiej drogi państwu życzę. My musimy kończyć. Proszę do nas dzwonić jeszcze przez pół godziny. W każdej sprawie do państwa dyspozycji numer telefonu 52 345 50 90. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.